antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Marek Tomasik. Last Christmas.
24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia. Malutka wieś w południowo-wschodniej części Mazowsza. W okolicach godziny 17 rodzina Nowaków zasiadła do ostatniej wieczerzy. Jak co roku ustawili na środku salonu duży stół i nakryli go zgodnie z tradycją. Pod białym obrusem leżały spore ilości siana, a przedpotopowa kryształowa zastawa migotała, odbijając mocne światło z żyrandola. Całości dopełniły ceramiczne talerze i wazy, prezent ślubny gospodarzy. Głowa rodziny, Józef Nowak, powiódł wzrokiem po zebranej rodzinie, matce Genowefie, żonie Danucie, synu Piotrze i córce Martynie. Gdy skupił uwagę wszystkich na swojej osobie, skinął głową, dając znak do rozpoczęcia Wigilii. Uczynili znak krzyża i odmówili modlitwę. Ojcze, naś zdrowaś Mario i tyle. W tym roku krócej niż zwykle. Stali przez dłuższą chwilę nad zastawionym stołem. Był barszcz z uszkami, kapusta z grochem, pierogi z kapustą, kompot ze śliwek, karp w galarecie oraz kilka innych. Tak pokaźnej wieczerzy ten dom jeszcze nie widział, choć nie klepali biedy. Oczywiście pozostawiono jednowolne miejsce przy stole, jak nakazywała tradycja. Gdyby dziadek żył, to by powiedział, że starcy rybo, kapusto, komput i racuchy. Za resztę robiłby sól, cukier, pieprz i tak dalej, pomyślał Józef Nowak. Lepiej dla niego, że nie dożył dzisiejszych czasów. No stary, pismo weź, mruknęła małżonka, trącając męża łokciem. Machinalnie sięgnął po wolumin, otworzył na zaznaczonej wcześniej stronie. W ogóle jest sens? W ogóle jest sens? Szepnął Piotr.
Co tam mruczysz, Piotr? Syknęła babcia, patrząc na niego z ukosa. Ewangelio, według świętego Mateusza, narodziny Jezusa. Zaczął czytać ojciec, najpoprawniej jak potrafił. I na co nam to było? Pomyślała Martyna. Gospodarz szybko uwinął się z przeczytaniem fragmentu Biblii, który wszyscy doskonale znali. Odszedł od stołu, by odłożyć Pismo Święte na półkę. Powrócił z opłatkiem wielkości koperty. Zbliżył się do małżonki, wyciągnął ku niej rękę symboliczną Eucharystią. Ścisnęła ją palcami prawej dłoni, nie łamiąc jej jeszcze. Zadarła głowę do góry, by spojrzeć mu w oczy. Czekała na słowa męża. Te przez dłuższą chwilę nie nadchodziły. Słuchaj, Donko, zaczął w końcu Józef. Najlepszego chyba, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Mruknęła Danuta, odłamując swoją część. Przygarbiona zwykle i ociężała Genowefa, nagle odzyskała wigor i błyskawicznie znalazła się przy swoim synu, wyciągając rękę do przełamania.
– Zdrówka, matul! – wycedził Józek. – Zdrowia, zdrowia, dużo pieniędzy, pociechy z dziecioków! – zaskrzeczała babina. – No prawdy, matko! – przerwał jej syn w połowie zdania. – Pieniędzy już nam do niczego niepotrzebne, a dzieciaki, żeby wasze duszyczki chociaż zbawienia doznały! – powiedziała matka do swych dzieci, łamiąc się z nimi opłatkiem. – Nawzajem, mamo, żeby chociaż nie bolało! – powiedział Piotr do Martyny. Ta parsknęła lekko, doceniając pomysłowość brata. Żeby chociaż nie bolało, powtórzyła. W międzyczasie babcia dotarła do wnucząt.
No, Piotr, zdrówka! Dobrych ocen na tych twoich studiach, wymamrotała starowinka.
Babcia, już mi się oceny do niczego nie przydadzą, twierdzi wnuczek.
A tam, Martynka, tobie też dużo zdrówka, żebyś se chłopa dobrego znalazła. Oceny poprawiła.
Babciu, przerwała jej wnuczka, chyba zapomniałaś, co się dzieje.
Oj tam, dobrego życzyć nie można.
Można, zgodziła się Martyna, tylko to już nie ma znaczenia, dokończył za nią Piotr.
Do akcji wkroczył ojciec, składając dzieciom krótkie życzenia, aby się nie bały. Po chwili zasiedli do wigilijnego stołu. Przeżegnali się wszyscy jeszcze raz i w ciszy zabrali się do kosztowania potraw. Po zaspokojeniu pierwszego głodu Józef wlepił wzrok w syna. Chwilę zajęło, zanim złapali kontakt wzrokowy.
Młody kielicha, zaproponował rodzic.
Piotr wzruszył ramionami.
W sumie czemu nie?
Stary, weź się opanuj trochę, rzuciła Danuta.
Co, dorosły jest, a teraz i tak wsio jedno.
Sięgnął pod blat po flaszkę, którą ukrył przy stołowej nodze, gdy nikt nie patrzył. Nie wiadomo skąd wyczarował też dwa kieliszki, pięćdziesiątki.
Józwa, warknęła babcia, widząc na co się zanosi. Nie będziesz mi tu chlub przy święcie. A co za różnica teraz?
Józek postawił kieliszek przed sobą, a drugi przed synem na lekkiej górce z siana, które leżało tradycyjnie pod obrusem na świątecznym stole.
Dziadek by ci dał, wódka na Wigilii. Dziadek by już dawno pod stołem leżał, no jebony, jakim żuł, odburknął gospodarz.
Przechylił butelkę, przezroczysty płyn spłynął do szklanego naczynka, natychmiast pozbawiając go równowagi. Zawartość wylała się na biały materiał. Zmył przekleństwo w ustach. Pomyślał o ojcu, który nigdy nie wylewał za kołnierz. Nawet kiedy był już stary i schorowany,
Lekarz zabronił mu odstawiać wódę. 50 albo 100, codziennie. Tak powiedział. Jeśli chce pan jeszcze trochę pożyć.
Stary, co ty robisz? Rzuciła żona, bardziej stwierdzając niż pytając.
Żeś musiał tyle siona napchać, rzekł stary do syna.
Postawił kieliszek na równiejszej powierzchni, nalał wódki jemu, potem sobie.
No to chlub.
Oboje wychylili zawartość. Józef wypuścił gryzące powietrze z ust. Piotr natomiast odkaszlnął lekko, powstrzymując się od czegoś poważniejszego. Przepili kompotem.
Tato, coś ty kupił? Zapytał syn. Żołądkówa gorzka. W sklepie nie było nic lepszego. Próbowaliście już ryba? Zaskrzeczała Genowefa. Matuli wyszła całkiem w tym roku.
Naprawdę dobra, potwierdziła Martyna, dziubiąc bez przekonania rzeczoną potrawę na talerzu.
No druga nóżka,
zaproponował rodziciel, trzęsąc lekko butelką i rozlał następną kolejkę. Na dłuższą chwilę zapadło milczenie, przerywane tylko odgłosem sztućców uderzających w talerze. W ciszy wypili na drugą nogę, chuchając lekko, raczej nie delektując się smakiem. W tych właśnie momentach zadumy przez głowy biesiadników przelatywały dziesiątki myśli dotyczących najbliższych godzin. Smętnie przeżuwali kolejne kęsy, wbijając wzrok w zastawę.
Pamiętasz, młody, jak dziadek trawę wypolał ze stodoło?
Rzucił nagle ojciec. Dzieci parsknęły cicho. Na ustach małżonki pojawił się kwaśny uśmiech. Babcia fuknęła tylko i sięgnęła po kolejną potrawę.
Wszyscy dobrze pamiętali wyczyny dziadka bimbrownika. Przez 10 lata pędził całkiem dobry samogon, sprzedając okolicznym pijaczkom. Niestety, im był starszy, tym miał większe problemy z pamięcią. We wsi chętnych na jego wynalazki było kilku i nie zawsze byli skorzy do zapłaty, więc senior próbował chować towar w różnych dziwnych miejscach, o których zapominał po jakimś czasie, niczym wiewiórka o orzechach. To było kilka lat temu w lato. Trawa na łące rosła wysoko, niekoszona od kilku tygodni. Dziadek stwierdził, że to będzie dobre miejsce na schowek, więc ukrył tam większą część zapasów. Po tygodniu czy dwóch wpadł na pomysł użyźnienia gleby przez wypalanie spalonej słońcem trawy. Pomysł dość popularny w okolicy, jednakże opłakany w skutkach. Gdy ogień dotarł do butelek, wymknął się spod kontroli, stanowiąc zagrożenie dla okolicznych budynków. Musiała interweniować straż pożarna. Skończyło się ustawową grzywną i wstydem na całą wieś.
Dobrze, że Geńka już nie ma, mruknęła babka nie za głośno, ale na tyle, żeby wszyscy ją usłyszeli.
On już tam z Jezuskiem siedzi. Pan Bóg go zabrał wcześniej. To wszystko karo za grzechy.
Za jakie grzechy, babciu? Wtrąciła nagle Martyna. To nie ma z tym nic wspólnego.
Ja nie wiem, czy dziadek to akurat z Jezusem siedzi, dorzucił Józef. Bo prawdzie babcia też tego nie wiedziała.
Z Eugeniusza był kawał cholernika i nieraz dał się we znaki zarówno dzieciom, jak i Genowefie. Po cichu liczyła, że będzie czekał na nią w niebie, ale gdzieś w głębi duszy coś podpowiadało jej, że go tam nie spotka. Oczywiście jej nieskalana dusza na pewno zasiądzie przy Zbawicielu. To nie ulegało wątpliwości.
Może komuś racuchów? Zaproponowała nagle Danuta, podnosząc talerz zdaniem.
Nie było chętnych, oprócz babci. Wzięła jednego. Nastała cisza. Wspomnienie o dziadku nakierowało myśli dzieci na niezbyt przyjemne rozważania o tych, co byli nieobecni. Piotr pomyślał o swojej dziewczynie, z którą powinien się spotkać po Wigilii, a najlepiej zjeść kolację razem z nią. Jednak odeszła miesiąc temu, nie wytrzymała psychicznie oczekiwania na koniec. Miał ochotę zrobić to samo, lecz wizja ogni piekielnych, smagających przez wieczność jego duszę, skutecznie odwiodła go od tego pomysłu. Martyna miała podobne myśli. Wróciła pamięcią do kilku koleżanek i kolegów z klasy. Oni także zdecydowali się na przedwczesne zakończenie żywota. Pomyślała o swoim chłopaku. Chciałaby z nim spędzić te ostatnie chwile, jednak ten zapragnął wycisnąć z życia tyle, ile się da. Głęboko zakorzeniona religijność nie pozwoliła jej spełnić jego oczekiwań. Skończyło się rozstaniem, by mógł swawolić, z kim popadnie.
Stary, o czym myślisz?
Gospodyni przerwała ciszę. Gospodarz trzymał od jakiegoś czasu w ręku pusty kieliszek i zawzięcie się w niego wpatrywał. Kilka sekund zabrało mu zrozumienie, że zwrócono się do niego z pytaniem.
— Co jo?
Chrząknął, przy okazji przełykając ślinę.
— Myślę, dlaczego Dudka na mundial nie wzięły?
— Co? — jęknęła Danuta, robiąc dziwny gest rękoma. Dzieci parsknęły cicho.
— W takiej chwili o piłce myślisz?
— A o czym mam myśleć? — żachnął się Józef.
— To są ważne sprawy, przynajmniej dla mnie.
— Oj, stary, stary, kiedy ty wreszcie zmądrzejesz? Zrezygnowana małżonka pokręciła głową.
— Być może nigdy — pomyślała głowa rodziny. — Na to już za późno. Nagle do głowy przyszła mu niespodziewana idea. Chyba jedynym plusem obecnej sytuacji jest to, że nie będzie musiał dłużej spłacać kredytu zaciągniętego na rolę. Te łachudry z banku nie dostaną już ani grosza więcej. W duchu zapytał sam siebie, dlaczego wcześniej nie zaprzestał spłaty. Mógł oszczędzić kilka miesięcy. Mógł zaszaleć przez ostatnie tygodnie. Zamiast tego wszystko, co zostało, poszło na Wigilię. Chyba jednak Danka ma rację. Słyszeliście, że wczoraj ta Zouza Łoniakowa się powiesiła? Wypaliła nagle jak z moździerza Danuta. Mamo, Martyna podniosła głos. Musisz o takich rzeczach przy Wigilii? No co, należało się cholernicy. Kobity we wsi nazad robiły zakłady, które pierwszokojtnie unaczy Kaliciakowa. To nie jest zbyt dobry temat na święta, mamo, odezwał się Piotr. Tak kpić z ludzkiej tragedii. Tak tylko mówią. Matrona wzruszyła ramionami, nie widząc niczego zdrożnego w plotkowaniu. Dzieciaki pewnie się cieszą, że im matka taki prezent pod choinka sprawiła. Jopier, Józef walnął otwartą dłonią w stół. Siano pod obrusem znacznie zamortyzowało uderzenie. Łopanuj się, kobito! Małżonka spojrzała na niego takim wzrokiem, jakby nie wiedziała, o co mu chodzi. Wzruszyła lewym barkiem i poczęła dziobać widelcem w talerzu. Józef posłał jej karcące spojrzenie i pokręcił głową. Złapał za flaszkę i polał następną kolejkę. Wypili duszkiem. – Wszyscy pojedli? – zapytał ojciec, odkładając kubek z kompotem, którym popił wódkę. Powiódł wzrokiem po biesiadnikach. Zobaczył kilka wzruszeń ramion i niezdecydowanych min. – Jeszcze barscyku nie próbowałam! – zaskrzeczała Genovefa. Podniosła się z krzesła i delikatnie, trzęsącą ręką sięgnęła po czerpak, który tkwił w wazie z potrawą. – Matuli naleje! – Danuta błyskawicznie rzuciła się do naczynia. Podniosła je zręcznie i przeniosła w pobliże głębokiego talerza seniorki. Ta klapnęła ciężko na siedzenie, oczekując na ruch synowej. Nalała jej jedną chochlę, po czym nabrała drugą i spojrzała na nią. Babuleńka zachęcająco kiwnęła głową. Jeszcze trochę gęstego, mruknęła staruszka, gdy Danuta chciała odstawić wazę. Ta posłusznie wyłapała kilka uszek i dolała do talerza. Matko uważa, bo jeszcze pytknie od tego borscu, rzucił żartobliwie jej syn. Jak ciebie jeszcze nie rozsadziło, to mnie też nie powinno, odpowiedziała mu Genovefa chwilę później, oblizując usta. Jak to ma być ostatnie wieceza, to mogła się i przeżyć. Wszyscy zarechotali na te słowa. Może matula kielicha by też chciała? Józef złapał za butelkę, zachęcająco nią potrząsając. Już Gienek ze mnie wszystko wychlął, więcej nie potrzebuję, odparła babcia, nie odrywając się od talerza. Jej syn wzruszył ramionami i odstawił alkohol na stół. Przez chwilę panował spokój, przerywany jedynie siorbaniem babci, delektujące się barszczem. Prawie wszyscy nasycili swój głód i pragnienie. Pozostało ponad połowę żołądkowej gorzkiej, ale nikt się nie kwapił, by ją dokończyć. Józefowi pomysł na picie się wydawał się przed Wigilią bardzo dobry. Teraz po paru kieliszkach dochodził do wniosku, że się mylił. – Może zaśpiewamy jako kolędę? – zaproponowała nagle Danuta. Wszyscy popatrzyli na nią zdumionym wzrokiem. Wszyscy oprócz seniorki, która oparła łyżkę o talerz i zaintonowała skrzykliwie. – Mędrce świata monarchowie, gdzieś pisznie dążyta, powiedzcie nam trzy królowie. Danuta dołączyła do śpiewu, poprawiając nieco słowa. Zaśpiewały jeszcze kilka linijek, lecz widząc, że nikt więcej nie chce dołączyć do chórku, kolęda zgasła samoistnie. – Teraz bardziej pasowałoby wśród nocnej ciszy – rzucił smutno Piotr. – Wśród nocnej ciszy – zaczęła Genovefa. – Babka, babka – wtrącił Józef, gestykulując uspokajająco ręką. – Może już storcy tych kolęd? Może w telewizorze co bydzie? Może coś się zmieniło? Wstał od stołu, podszedł do meblościanki, gdzie leżał pilot. Wziął go i włączył plazmę wiszącą na ścianie. – Józwa, już byś poczekał trochę z tym pudłem – mruknęła żona. – Może co powiedzą w wiadomościach – odpowiedział Józef, wracając na swoje miejsce. Przez jakiś czas skakał po kanałach, szukając czegoś interesującego. Przez moment mignęła ulubiona telenowela Danuty. Odruchowo chciała krzyknąć, by zatrzymał się tam i dał obejrzeć. Jednakże od razu zrozumiała bezcelowość swojej prośby. Do tej pory odsuwała od siebie czarne myśli, lecz w tym właśnie momencie ogarnęło ją przygnębienie. Zdała sobie sprawę, jak bardzo będzie brakować jej tych głupich seriali. Nigdy nie dowie się, kto jest ojcem Rosality, czy Manuela jest w ciąży z Luizem, czy tylko oszukuje. I kim naprawdę jest Jose, mężczyzną czy kobietą. Przez chwilę zastanowiła się, czy w miejscu, dokąd wszyscy się udadzą, będzie to miało jakiekolwiek znaczenie. – Oho, wiadomości! – zauważył Piotr. – Tata, zostaw tu! Ojciec przez chwilę rozważał, czy szukać informacji na innych kanałach, gdyż tego nie darzył szczególną sympatią, ale po paru sekundach odpuścił. Przyciszył nieco, gdyż w jego odczuciu było za głośno i odłożył pilota na stół. Zauważył, że program prowadzi weteranka stacji. Najwidoczniej nie było już chętnych, by kontynuować to dzieło w tych ostatnich godzinach. Wszyscy słyszeli o fali samobójstw, nie tylko w telewizji, na całym świecie. A ci, którzy nie chcieli odejść wcześniej, ciągle żywili jakąś nadzieję. Po prostu rzucili robotę w cholerę. Prezenterka właśnie uspokajała widownię, mówiąc o znacznym spadku liczby przestępstw i samobójstw, przynajmniej w Polsce. W innych regionach świata bywało różnie. Głośnym echem rozeszła się sprawa holenderskiego prezentera, który niedawno zawił się na wizji, uprzednio żegnając się z widzami i światem jako takim. W prawym górnym rogu ekranu widniał zegar odliczający czas do zagłady. Zostało ledwie kilkanaście godzin. Dziennikarka nie omieszkała przypominać o tym co pięć minut. Zwróciła też uwagę na bogaczy, którzy wybudowali podziemne schrony i mają nadzieję tam przetrwać, być może kiedyś ponownie zaludnić planetę. Piotr pomyślał, że tonący brzytwy się chwyta. Wszystkie programy pseudonaukowe, które oglądał, były zgodne co do tego, że po Europie nie pozostanie nawet ślad, a potem szlak trafi resztę świata. Po kilkunastu godzinach z planety ma zostać jedynie sucha skorupa, bez wody i powietrza. Nagle przerwano transmisję wiadomości, by nadać na żywo coś, co działo się w centrum Warszawy, gdzieś na Starówce. Wielka kula błękitnego światła pojawiła się znikąd i lewitowała nad powierzchnią ulicy. Od czasu do czasu strzelały z niej groźne błyskawice, dewastując okolice. Mieszkańcy stanęli w oknach bądź wyszli na ulicę, obserwując anomalię. Po kilku minutach obiekt eksplodował, wywołując silną falę uderzeniową. Szyby z okolicznych budynków spadły na bruk z wielkim hukiem, nie czyniąc prawie nikomu szkody. Po kuli pozostał wypalony okrąg, a w centrum stała jakaś postać. Operatora kamery i prezentera dzieliło od nieznanego osobnika jakieś 100 metrów. Ciągłe przybliżanie obrazu i wyostrzanie nie przynosiło pożądanych efektów. Postanowili podejść jak najbliżej. Zbliżającym się ludziom ukazał się przedziwny widok. Nieznajomy humanoid nosił na sobie coś w rodzaju skafandra, kombinezonu, a może zbroi. Trudno określić, czym było to odzienie. Nie ulegało natomiast wątpliwości, iż na pewno wyprzedzało tę epokę. Przedziwny hełm skrywał oblicze przybysza. Nie sposób było stwierdzić, czy to człowiek, czy ktoś inny. Gdy przedstawiciele telewizji zbliżyli się na odległość kilkunastu metrów do nieznajomego, ten w końcu zwrócił na nich uwagę. Do tej pory klikał zapamiętale w coś, co przypominało mały wyświetlacz zamontowany na lewym przedramieniu. Zaprzestał tej czynności i obrócił się w stronę kamery. Witajcie ziemianie, witajcie Polacy! Z kombinezonu wydobył się dziwny, nieprzyjemny, elektroniczny głos. Dziennikarza i operatora wryło w ziemię. Tajemnicza postać zrobiła kilka kroków w ich stronę. Mam dla was dwie wiadomości, radujcie się! Przybysz rozłożył ręce na boki i uniósł je w górę, jakby celebrował jakąś mszę. Po pierwsze, asteroida Apophis nie uderzy jutro w okolice tego miasta. Ludziom słuchającym tego przekazu serce nagle zabiło mocniej. Niektórym jakby wielki kamień spadł z niego. Czy ten dziwny jegomość jest zwiastunem dobrej nowiny? Czy świat jednak się nie skończy? Siedzący przy wigilijnym stole Piotr pomyślał nie po raz pierwszy. Dlaczego ta cholerna skała musi walnąć akurat w Polskę, a nie gdzieś indziej? W ocean albo w ruskich? Dlaczego Amerykanie nie zrobili niczego, by powstrzymać katastrofę, jak to zwykle mają w zwyczaju się przechwalać? Wyłgali się, mówiąc, że próbowali i nic nie da się zrobić. Po drugie, drodzy ziemianie, kontynuował egzotyczny gość, patrząc na swój wyświetlacz na przedramieniu, asteroida uderzy w was za dokładnie 13 minut, a ja przybywam z przyszłości, by to obejrzeć.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.